Księga Przypowieści Salomona, rozdział 14, werset 26. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Jeden z guru współczesnej lewicowej ekonomii, profesor Keynes, to był człowiek, który opracował taką teorię, w myśl której walczyć z kryzysem gospodarczym należy przez wydatki publiczne. To znaczy, jeśli jest kryzys, trzeba wydawać jak najwięcej rządowych pieniędzy. Mówił, w ten sposób pobudzimy popyt. Problem polega tylko na tym, że rząd nie ma swoich pieniędzy, więc musi je zabrać albo pożyczyć. Więc za radą Keynesa rządy zaczęły coraz więcej pożyczać. Ktoś kiedyś zapytał Keynesa, no dobrze, ale jakie będą tego skutki w dłuższej perspektywie? No nie da się wiecznie wydawać więcej niż mamy. Jakie będą skutki takiej polityki w dłuższej perspektywie? Keynes odpowiedział na to, w dłuższej perspektywie wszyscy będziemy martwi. Takie podejście, z którym niekiedy spotykamy się na co dzień, najlepiej ilustruje chyba to słynne powiedzenie po nas choćby potop. Jedzmy, pijmy, jutro pomrzemy. Nie? W dłuższej perspektywie wszyscy będziemy martwi. Zupełnie inną perspektywę, zupełnie inne spojrzenie przedstawia Salomon. W Księdze Przypowieści Salomona, w 13 rozdziale, w 22 wersecie czytamy takie słowa. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom. A więc zobaczcie, mamy dwa różne podejścia. Tak? Jedno mówi, w dłuższej perspektywie wszyscy będziemy martwi, jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie ma znaczenia, co będzie po nas, choćby potop. Druga perspektywa mówi, dobry człowiek przekazuje dziedzictwo swoim wnukom. I oczywiście chodzi tutaj nie tylko o pieniądze, tak? Chodzi tutaj nie tylko o to materialne dziedzictwo, ale chodzi też o dziedzictwo duchowe i moralne. Każdy z nas stoi przed taką alternatywą, którą z tych perspektyw przyjąć. Czy żyć w oparciu o to, że prędzej czy później wszyscy będziemy martwi, czy raczej żyć perspektywą, że po mnie zostaną moje dzieci i wnuki i zobowiązany jestem do tego, aby coś konkretnego im przekazać. W dłuższej perspektywie oni, czyli nasze dzieci i wnuki, zastąpią nas. I pytanie, czy to rzeczywiście jest bez znaczenia, kim będą i co otrzymają w spadku po nas. Ale znowu, mówiąc spadek, mam na myśli nie tylko i niekoniecznie to, co materialne. Mam na myśli również tą duchową i moralną spuściznę. Idee mają konsekwencje. Tak samo doktryna Keynesa ma swoje konsekwencje. Doktryna, która mówi, że po nas choćby potop, ma swoje konsekwencje, których wyrazem jest między innymi coś, co często nazywamy konfliktem pokoleń. Konflikt pokoleń to jest po prostu skutek braku biblijnej perspektywy, biblijnego spojrzenia na dzieci, wnuki, na przyszłość. Konflikt pokoleń prowadzi do tego, że między pokoleniami trwa wojna i jedni drugich traktują jako ciężar. W skrajnych, szczególnie dramatycznych sytuacjach przybiera to dramatyczne formy. Aborcja, tak? Dziecko to ciężar, a dziecko nieplanowane to ciężar podwójny. A więc załatwmy to. Eutanazja. Stary, schorowany człowiek to ciężar. Tak? Ulżyjmy sobie i systemowi ubezpieczeń publicznych. Pozbądźmy się go. W mniej drastycznych formach wygląda to w ten sposób, że starego, schorowanego człowieka oddajemy do domu starców. No bo wszyscy mamy kariery, wszyscy mamy pracę, wszyscy mamy swoje zajęcia. Malutkie dzieci oddajemy do żłobków. No bo mamy muszą się realizować zawodowo. Jeden z moich przyjaciół powtarzał kiedyś, że domy starców są zemstą za żłobki. I myślę, że coś w tym jest. Konflikt pokoleń prowadzi do tego, że zaczynamy między pokoleniami traktować siebie nawzajem jak ciężar, a nie jak błogosławieństwo i pomoc. Dochodzi do tego, że dzieci zaczynają nienawidzić rodziców, a rodzice nienawidzić swoich dzieci. Nienawiść dzieci do rodziców w takiej formie powszechnej przybiera postać czegoś, co moglibyśmy nazwać alergią na starych. Nie? Jak starzy mówią, to jest oczywiste, że nie warto słuchać. Głupie, młodzieńcze, zarozumiałe przekonanie o własnej mądrości, o własnej nieomylności, to jest coś, co dokarmia właśnie tą alergię na starych. Tymczasem Salomon w 15 rozdziale, 5 wersecie Księgi Przypowieści mówi, że tylko głupiec gardzi karceniem ojca. Tylko głupiec gardzi napomnieniem, które kierują do niego jego rodzice. Jedną z mądrzejszych bajek, jakie mamy możliwość czytania swoim dzieciom, jest bajka o jajku, które było mądrzejsze od kury. Nie? Nienawiść dzieci do rodziców, niechęć dzieci do rodziców przejawia się właśnie takim kompleksem jajka mądrzejszego od kury. Kiedyś przeczytałem takie fajne zdanie, które jeden z ojców czwórki dzieci umieścił na drzwiach pokoju swoich córek. To zdanie brzmiało: człowiek dojrzały robi to, co słuszne, nawet wtedy, jeśli tak mówią rodzice. Myślę, że to jest istota rzeczy. Z kolei nienawiść rodziców do dzieci przybiera formę bierności w ich wychowaniu i braku w dyscypliny, przy jednoczesnym narzekaniu na to, jak fatalna, jak paskudna jest dzisiejsza młodzież. Salomon mówi tak: kto żałuje rózgi, nienawidzi swego syna. I to jest, słuchajcie, jeden z najbardziej ciekawych aspektów całej tej sprawy. Pobłażliwość często nam się wydaje dowodem miłości, podczas kiedy jest dokładnie odwrotnie. Pobłażliwość, bierność, pozwalanie dziecku na wszystko jest właśnie przejawem postawy po nas choćby potop. Jest przejawem braku długiej perspektywy. Kto żałuje rózgi, nienawidzi swego syna. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie będziemy naszych dzieci karcić i dyscyplinować, wyrosną na samolubnych, zarozumiałych, niezdatnych do niczego dobrego ludzi. Ten deficyt budżetowy, od którego zacząłem, to też jest w pewnym sensie przejaw nienawiści rodziców do dzieci, tak? No bo żyjemy jako społeczeństwo na rachunek czyj? Naszych dzieci i wnuków. Pytanie, czy raczej nie powinno być odwrotnie, czy nie powinno być tak, że to my gromadzimy dobra dla naszych dzieci i wnuków. Konflikt pokoleń jest faktem. Ta krótka perspektywa, od której zacząłem, jest niestety bardzo powszechna. Powiedziałbym, że jest dominująca w naszym społeczeństwie. Pytanie, czy jest jakaś nadzieja? Czy jest jakaś nadzieja, żeby konflikt pokoleń zastąpić sztafetą pokoleń? Żeby zamiast między pokoleniami walczyć, żeby raczej starsze pokolenie przekazywało pałeczkę, przekazywało swoją mądrość i swoje osiągnięcia i to, co zgromadziło nowemu pokoleniu, po to, aby to społeczeństwo mogło wzrastać na Bożą chwałę. Biblia mówi, że jest taka nadzieja i tą nadzieją jest Chrystus. Ostatnie zdanie Starego Testamentu, jak wiemy, cały Stary Testament, głównym tematem Starego Testamentu jest przepowiadanie Chrystusa. Stary Testament zapowiada przyjście Chrystusa i wszystkie jego konsekwencje. Znamienne jest to, że ostatnie zdanie, czyli ten taki najmocniejszy akcent Starego Testamentu, brzmi tak: zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom. Słuchajcie, to jest jeden z najbardziej istotnych elementów poselstwa Chrystusa. Jest to jeden z najbardziej istotnych darów, które otrzymujemy od Boga w Chrystusie. To jest właśnie to międzypokoleniowe pojednanie. To jest to, że Chrystus zmienia nienawiść w miłość. Że Chrystus daje nam tą długą i właściwą perspektywę, w której możemy my jako rodzice oceniać nasze dzieci, my jako dzieci oceniać naszych rodziców. Chrystus zwraca serca ojców ku synom. A więc jeśli zadajemy sobie pytanie, czy jest możliwość, czy jest nadzieja na poprawę relacji z dziećmi, czy jest nadzieja, czy jest możliwość na poprawę relacji z rodzicami, odpowiedź: tak, to jest możliwe. ale to jest możliwe tylko w Chrystusie. To jest możliwe tylko w Chrystusie, ponieważ jedynie Chrystus ma moc zwrócić serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom. A więc najpierw każdy z nas musi pojednać się z Chrystusem, najpierw każdy z nas musi żyć w Chrystusie, a dopiero wtedy jest szansa na długą, właściwą perspektywę. Dopiero wtedy jest szansa na prawdziwą sztafetę pokoleń. No i dochodzimy wreszcie do momentu, w którym wyjaśnię, jak to się wszystko wiąże z dzisiejszą uroczystością, co ma deficyt budżetowy do chrztu. Ma, dlatego że chrzest niemowląt, ten chrzest, w którym dzisiaj będziemy mieli przywilej uczestniczyć, jest w pewnym sensie przeciwieństwem deficytu budżetowego, a właściwie postawy, której on jest wyrazem. Dlatego że jeśli chrzcimy dziecko, to wyrażamy w ten sposób wiarę w to, że wybraliśmy przyszłość, że zobowiązujemy się do tego, aby w przyszłość tego dziecka inwestować w jego duchowe życie, w jego duchowy wzrost i rozwój. Oczywiście jest to zobowiązanie przede wszystkim rodziców dziecka, ale w jakimś sensie jest to zobowiązanie również ich bliskich i zobowiązanie całego Kościoła. Ponieważ w różnym stopniu wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za duchowy wzrost i duchową pomyślność Nadii. Chrzest jest znakiem przymierza. Jest znakiem formalnej więzi z Chrystusem. Jest znakiem tego, że dziecko, które zostało ochrzczone, przynależy do Kościoła i bierze udział w życiu Kościoła i uczestniczy w przywilejach Kościoła. Słucha Słowa Bożego, uczestniczy w sakramentach. Ma dostęp do tego wszystkiego, co ma moc utwierdzić i umocnić je w wierze w Chrystusa. Chrzcząc dziecko ogłaszamy, że Bóg jest nie tylko Bogiem naszym, ale jest również Bogiem naszych dzieci. Tak jak apostoł Paweł w dniu Pięćdziesiątnicy mówi do Żydów, obietnica jest dla was i dla dzieci waszych. Chrzcząc dziecko ogłaszamy, tak jak Jozue pewnego dnia ogłosił, że nie tylko on sam, ale również jego dom będzie służyć Panu. Czym chrzest nie jest? Przede wszystkim nie jest polisą ubezpieczeniową, nie jest gwarancją zbawienia. To nie jest tak, że kiedy polejemy wodą główkę dziecka, to możemy być pewni jego wiecznego zbawienia. To jest raczej początek drogi w wierze. Chrzest nie jest też jakąś szczepionką przeciwko niewierze. To nie jest tak, że dziecko ochrzczone jest skutecznie zabezpieczone przed niewiarą, przed zwątpieniem. Żadna z tych rzeczy. Chrzest jest raczej początkiem i wyborem pewnej drogi. Salomon w 22 rozdziale, 6 wersecie Księgi Przypowieści mówi: wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma pójść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Wychowuj dziecko odpowiednio do drogi, którą ma pójść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Jeśli chcesz, aby twoje dziecko poszło za Chrystusem, poszło tą drogą właśnie, to wychowuj je odpowiednio. Chrzest oczywiście niczego nie załatwia. Chrzest jest jedynie znakiem tego, że jesteśmy gotowi z naszym dzieckiem na tę drogę wejść. Jest początkiem tej drogi. Zresztą droga, słuchajcie, to bardzo dobre określenie istoty chrześcijaństwa. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich używa tego określenia. Kiedy mówiąc o czasach, kiedy prześladował chrześcijan, mówi, że prześladował wyznawców tej drogi. Bo chrześcijaństwo jest właśnie taką drogą. Rozpoczynamy ją wtedy, kiedy uwierzymy w Chrystusa, bądź też wtedy, kiedy jako dzieci zostaliśmy ochrzczeni, a dalej drogę wytycza Chrystus i pozostaje nam tą drogą iść. Oczywiście, żeby tą drogą iść, rodzice muszą włożyć olbrzymi wysiłek w nauczanie Słowa Bożego swojego dziecka, w dyscyplinowanie go, we wspólną modlitwę, ale także w modlitwę o dziecko i w świadectwo, dobre świadectwo, dobry chrześcijański przykład, jakie będą swojemu dziecku dawać. Do tego wszystkiego wzywa nas znak chrztu. Znak chrztu jest właśnie zobowiązaniem do wychowania dziecka w wierze, bo jest uznaniem tego, jest przyznaniem faktu, że dziecko należy do Boga. Chrzcząc je mówimy, dziecko należy do Ciebie, Panie, a my jedynie otrzymaliśmy je na wychowanie, jako dar, jako przywilej. A więc wychować je zobowiązujemy się dla Ciebie. Wychować je zobowiązujemy się dla Trójjedynego Boga, dla Jego Syna Jezusa Chrystusa. Zobowiązujemy się je wychować tak, aby było błogosławieństwem dla Kościoła i świata, dla swoich najbliższych i dla swoich braci. I słuchajcie, chrzest jest takim zobowiązaniem. Wzywa nas do tego wszystkiego w taki sposób, jakby to wszystko zależało od nas. Jakby to wszystko rzeczywiście było kwestią naszych wysiłków. Chrzest mówi, chrzest wzywa nas do tego, abyśmy cały swój wysiłek włożyli w modlitwę, świadectwo, nauczanie słowa. Ale jednocześnie chrzest poucza nas, że wszystko zależy od Niego, od Boga. Wzywa nas, abyśmy pracowali z naszym dzieckiem, abyśmy wychowywali je tak, jakby wszystko zależało od nas, tak jak mówi Salomon. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma pójść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Ale z drugiej strony znak chrztu przypomina nam o tym, że tak naprawdę wszystko zależy od Boga. Że te wszystkie wysiłki powinniśmy podejmować, ale nie w zarozumiały sposób. Nie w taki sposób, któremu towarzyszy przekonanie, że a, to właśnie dlatego, że jesteśmy super rodzicami i że jesteśmy świetnie przygotowani do chrześcijańskiego wychowania naszego dziecka, to właśnie dlatego możemy mieć nadzieję, że ono pozostanie wierne Chrystusowi. Nie, nie dlatego. Nadzieję, że będzie ono wierne Chrystusowi, możemy mieć jedynie ze względu na Chrystusa. Biblia mówi, że wszyscy rodzimy się jako zbuntowani, zgubieni grzesznicy. Że każdy człowiek od chwili swojego narodzenia też idzie drogą. Tylko, że drogą, która prowadzi prosto do piekła. I jedyny sposób, aby z tej drogi zawrócić, to jest wiara w Jezusa Chrystusa. Jedyny sposób, aby z tej drogi zawrócić, to obmycie Jego krwią. A ono jest możliwe tylko wtedy, kiedy wyznamy Bogu nasze grzechy. Kiedy przyznamy, że wszelkie nasze osobiste wysiłki zmierzające do tego, by ta zerwana więź z Bogiem mogła zostać na nowo nawiązana, że to wszystko jest bezskuteczne, że to wszystko jest skazane na niepowodzenie. Jedynie Bóg może przemienić nasze serca, wlać w nie miłość Bożą. Jedynie Bóg może zwrócić nasze serca ku sobie, tak jak jedynie On może zwrócić serca ojców ku synom. A więc słuchajcie, chrzest pokazuje nam, że jesteśmy bezsilni. Że jedynie Boża łaska, jedynie Jego miłosierdzie, jedynie Jego zmiłowanie jest dla nas jakąkolwiek nadzieją. I słuchajcie, chrzest dziecka jeszcze mocniej ten aspekt podkreśla, bo dziecko jest bezsilne. Nam czasami może się wydawać, że bezsilni nie jesteśmy. Nam, ludziom dojrzałym, wykształconym, w jakimś sensie niezależnym, może się wydawać, że o, świat należy do nas. Dziecko jest absolutnie bezbronne. Ono nie potrafi samo nic zrobić wokół ciebie. Pozostawione samo po prostu umiera. Nie jest w stanie zdobyć pożywienia, nie jest w stanie zatroszczyć się o swoje podstawowe potrzeby. I słuchajcie, chrzest takiego bezsilnego dziecka przypomina nam i pokazuje nam, że przed Bogiem tacy właśnie jesteśmy, kompletnie bezsilni. Jeśli On się nami nie zaopiekuje, jeśli On nie utwierdzi nas i umocni w wierze, na pewno zginiemy. A więc z jednej strony chrzest wzywa do ciężkiej pracy, do wszelakich starań, aby dziecko wzrastało w Chrystusie i pozostało mu wierne. Z drugiej strony chrzest przypomina nam, że wiara i wytrwanie jest Bożym darem. Że jedynie od Bożego miłosierdzia, od Bożego zmiłowania, jedynie od tej łaski, którą Bóg okazał światu w Chrystusie, zależy nasze życie i zbawienie. Reasumując. Pojednanie pokoleń możliwe jest tylko w Chrystusie. Właściwa perspektywa przyszłości jest widoczna jedynie w Nim. Jeżeli nie ma Chrystusa w moim życiu, wtedy skazany jestem na keynesowskie myślenie. Wtedy skazany jestem na perspektywę prędzej czy później wszyscy będziemy martwi. W dłuższej perspektywie wszyscy będziemy martwi, a więc w dłuższej perspektywie nic nie ma sensu. No bo jeśli będziemy martwi, jeśli nie ma Boga, jeśli nie ma Chrystusa, jeśli nie ma wiecznego zbawienia, jeśli nie ma końca, jeśli nie ma sądu, jeśli nie ma punktu, do którego to wszystko zmierza, no to rzeczywiście wszystko jest bez sensu. Rzeczywiście odmawiać sobie czegokolwiek dla dobra naszych dzieci, z jakiej racji? Jeśli nie ma Chrystusa, jeśli nie ma wiecznego zbawienia, jeśli przyszłość, jeśli świat nie zmierza w konkretnym kierunku wyznaczonym przez Boga, w wtedy życie na koszt naszych dzieci i wnuków jest działaniem racjonalnym, tak? No bo co użyjemy, to nasze. A w dłuższej perspektywie i tak wszyscy będziemy martwi. Dlatego prawdziwe pojednanie pokoleń, prawdziwa sztafeta pokoleń i prawdziwa, właściwa perspektywa przyszłości dostrzegalna jest jedynie w Chrystusie. I dlatego właśnie Salomon w 14 rozdziale, 26 wersecie, czyli we fragmencie, od którego zacząłem kazanie, mówi: kto się boi Pana, ma mocną ostoję i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Jeśli boisz się Pana, jeśli idziesz za Nim, On jest twoją ostoją, ale jest ostoją nie tylko dla ciebie, jest również i będzie również ostoją dla twoich dzieci i wnuków. Amen.